W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się debata na temat sytuacji w Polsce. Nasz kraj reprezentuje premier Beata Szydło. Szefowa rządu spotkała się wcześniej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i polskimi europosłami. Politycy PO atakowali premier Szydło, używając tych samych argumentów, które podnoszą w kraju. Część europosłów PO wyszła ze spotkania. To na tym spotkaniu premier powiedziała, jak będzie wyglądało jej wystąpienie w Europarlamencie.
Ja w swoim wystąpieniu przedstawię fakty, postaram się wyjaśnić te wątpliwości, które się pojawiają i mam nadzieję też, że z drugiej strony, ze strony Europarlamentu, taka rzeczowa i merytoryczna dyskusja pojawi się. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby w konstruktywnym dialogu rozwiać wszystkie wątpliwości, jeżeli oni są.
Beata Szydło rozmawiała też z szefem MSZ Holandii, która pełni przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Debatę podzielono na kilka części. Najpierw Parlament Europejski wysłucha oświadczeń Rady i Komisji Europejskiej, a następnie głos zabierze premier Beata Szydło. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Kolejny punkt debaty to wystąpienia przedstawicieli poszczególnych grup politycznych Parlamentu Europejskiego. W imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przemówić ma Anglik Syed Kamal, przewodniczący tej grupy. Na 19 Polaków, którzy są we frakcji EKR, głos zabrać ma tylko profesor Ryszard Legutko. 2 minuty czasu przyznano również Niemcowi z tej frakcji, Hansowi Olafowi Henkelowi. Po wystąpieniu europosłów premier Beata Szydło będzie miała okazję udzielić odpowiedzi. Następnie do jej wystąpienia odniosą się liderzy poszczególnych frakcji. Ostatnim punktem debaty są tak zwane uwagi końcowe. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Przedstawiciele tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji spotykali się w Strasburgu z liderami frakcji w Parlamencie Europejskim. Przed gmachem parlamentu odbyła się pikieta poparcia dla rządu PiS-u. Także w Warszawie przed budynkiem przedstawicielstwa Unii Europejskiej odbył się protest Ręce precz od Polski. Manifestację zorganizowała Prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Debata ma potrwać 1,5 godziny. Transmisja w telewizji trwa. W Polsce drastycznie spada liczba urodzeń, a na macierzyństwo decydują się coraz starsze kobiety. W 2050 roku dzieci będą rodziły głównie matki po 40, wynika z danych GUS-u, o których poinformował jeden z dzienników. Eksperci wskazują jednak, że po 35 roku życia coraz trudniej zajść w ciążę. Urząd alarmuje, że za 35 lat liczba noworodków spadnie o 24%. Spadek liczby urodzin zacznie się już w tym roku. Z danych GUS-u wynika, że w 2050 roku urodzi się ponad 270 tysięcy maluchów. To ponad 40 tysięcy mniej niż w roku 2014. Te dane trzeba już traktować jako rzeczywiste, a nie tylko prognozy, mówi poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz. Polityk dodaje, że w Polsce dotychczas brakowało polityki ludnościowej.
Obecnie mamy próby jakby zaradzenia tej sytuacji, ale żeby ją zmienić, to ta polityka musi być długofalowa, obejmująca przynajmniej 2-3 pokolenia. Zatem więc przynajmniej powinna być zaprojektowana na kilkadziesiąt lat. Trudno taką politykę i trudno taką konsekwencję w polityce społecznej czy polityce gospodarczej, bo tutaj też fakty zmieniają się. Więc z wielką pokorą trzeba czytać wszystkie te informacje statystyczne i po prostu zastanawiać się, jak zminimalizować ich negatywne skutki, bo to, że te skutki negatywne będą dla bardzo wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, to dzisiaj jest oczywiste.
Według ekspertów w ostatnich latach polskie władze zbagatelizowały nadchodzący kryzys demograficzny. Polityka rodzinna nastawiona była na doraźne działania i krótkoterminowe rozwiązania. Specjaliści wskazują, że sytuacja może się poprawić, jeżeli rząd PiS-u zacznie wspierać rodziny. Jako dobry krok w tym kierunku wymieniana jest m.in. ustawa 500+. Najpóźniej w kwietniu ma być gotowa koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie to 5. rodzaj sił zbrojnych i równorzędny partner dla armii zawodowej, zapowiedział pułkownik Krzysztof Gaj ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Obecnie jest 30 batalionów obrony terytorialnej, w całości złożonych z żołnierzy rezerwy. Oznacza to, że jest przygotowane uzbrojenie i sprzęt dla tych oddziałów, a żołnierze zostaną powołani w razie potrzeby. Obrona terytorialna miałaby w czasie pokoju liczyć kilkanaście tysięcy żołnierzy, a na czas wojny rozrastać się do wielokrotnie większych rozmiarów. Obrona terytorialna będzie otrzymywać pełnowartościowe uzbrojenie, mówi poseł Michał Jach, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Tylko dostosowane do funkcjonowania takiego rodzaju wojsk. Będzie to oczywiście broń przede wszystkim indywidualna, ale nie tylko strzelecka, ale również broń przeciwlotnicza i broń przeciwpancerna, czyli takie wyposażenie, które pozwoli żołnierzom obrony terytorialnej bronić swojego domu, tak domu szeroko rozumianego, czyli swojego domu, swojej wsi, swojego miasteczka, miasta, powiatu. Taka jest idea.
Zorganizowanie obrony terytorialnej kraju to jeden z priorytetów resortu kierowanego przez ministra Antoniego Macierewicza. W perspektywie roku MON chce uruchomić na granicy wschodniej co najmniej 3 brygady. To koszt około 350 milionów złotych. Pod koniec grudnia ubiegłego roku w MON powołano pełnomocnika do spraw tworzenia obrony terytorialnej kraju. Funkcję tę powierzono doktorowi Grzegorzowi Kwaśniakowi. Wojska obrony terytorialnej będą piątym rodzajem sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Edukacja polska na Litwie jest dla polskiego rządu priorytetem. Będziemy zabiegać o poprawę tej sytuacji, zapowiedział w rozmowie z naszą redakcją Jan Dziedziczak, wiceszef MSZ. Od kilku lat Polacy mieszkający na Litwie są przez tamtejszy rząd dyskryminowani. Chodzi o wprowadzenie m.in. ustawy o oświacie z 2011 roku, która w ocenie Polaków mieszkających na Litwie dyskryminuje szkolnictwo polskie w tym kraju. Wiceszef MSZ-u Jan Dziedziczak podkreśla, że nie ma zgody polskiego rządu na dyskryminację naszych rodaków. Dodaje, że takimi działaniami Litwa łamie traktat zawarty z Polską z 1994 roku.
My od partnera litewskiego żądamy po prostu wypełnienia prawa. Nie chcemy podpisywać żadnych nowych zobowiązań, dlatego że traktat z 1994 roku, a także duch prawa, przepisy Rady Europy i Unii Europejskiej są tutaj jednoznaczne. My mamy szereg konkretnych pomysłów, jak wspomóc naszych rodaków na wschodzie. To jest dla naszego rządu, dla służb dyplomatycznych w tej chwili priorytet. Uważamy, że jest to z jednej strony moralne zobowiązanie wobec naszych rodaków na wschodzie. Poza tym pamiętajmy, że jest to też, można powiedzieć kolokwialnie, papierek lakmusowy tego, jak będzie postrzegana Polska w regionie.
Sytuacja Polaków na Litwie, w tym kwestia polskiego szkolnictwa w tym kraju, była jednym z głównych tematów sobotniej wizyty wiceszefa MSZ-u w Wilnie. Była to już druga wizyta na Litwie wiceministra Jana Dziedziczaka od czasu objęcia przez niego funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jutro zachmurzenie duże, okresami śnieg, temperatura maksymalna od minus 6 stopni na wschodzie do minus 1 na zachodzie, w dolinach górskich od minus 6 do minus 4 stopni, nad morzem około 0 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i na południu Polski okresami porywisty, na wschodnim wybrzeżu i w Karpatach dość silny, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie Polski początkowo południowy. Na północy oraz na południu miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja.